środku dnia.
Mimo zwiększenia naboru na studia medyczne w Polsce ciągle brakuje lekarzy. Z brakami kadrowymi zmagają się przede wszystkim szpitale. Nie ma specjalistów w wieku 40-50 lat, czyli takich już z doświadczeniem i jeszcze mających trochę sił. Dyrektorzy szpitali mówią, że potrzebni są radiolodzy, anestezjolodzy i interniści. Nie ma też kto robić operacji, bo średnia wieku chirurgów jest coraz wyższa, a młodzi nie chcą robić specjalizacji. Posłuchajmy najpierw rozmowy z profesorem Tomaszem Banasiewiczem, kierownikiem Katedry Kliniki Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Czy zabraknie lekarzy chirurgów?
Tak, to pytanie, które sobie stawiamy w środowisku chirurgicznym od dawna. I po pierwsze, ten fakt jest najlepszym potwierdzeniem tego, że nie jest to specjalizacja popularna. W związku z tym raczej w chirurgii pod kątem wyceny procedur, organizacji pracy nie jest za dobrze. Mówię o tym dlatego, że jesteśmy w dyskusji z ministerstwem, które raczej stara nam się udowodnić, że jest świetnie, natomiast my tego nie widzimy i liczby raczej pokazują, że tak świetnie nie jest. Wynika to z wielu czynników. Z jednej strony pamiętajmy o tym, że chirurgia jest dość trudną w realizacji dziedziną medycyny, specjalnością, ponieważ każda specjalność jest trudna, ale tutaj przewidywalność czasu działania. To, że trudno mieć pewność, jak wygląda dzień, zaczynając go rano, bo zbiegi mogą nam wszystko zburzyć i całkowicie poprzestawiać. To jest ten czynnik taki ludzki, który powoduje, że ta praca wiąże się z dużym wyzwaniem. Jest ona daleka od wszelkich modeli slow life czy realizacji swoich pasji życiowych, o których mówimy coraz więcej, dobrze z jednej strony. Z drugiej strony chirurgia traktowana jest, mówię to z pełnym przekonaniem, po macoszemu, ze względu na to, że procedury wycenione są poniżej kosztów. I mówię to z pełnym przekonaniem po kilku rozmowach, bardzo zresztą rzetelnych, co muszę podkreślić, z Agencją Oceny Technologii i Taryfikacji, z NFZ-em, mądrych, dobrych rozmowach, ale cały czas jesteśmy na etapie, jak koszty, które my wykazujemy w leczeniu, są kosztami poniżej tego, co NFZ refunduje mniej niż rzeczywiste koszty leczenia. To powoduje, że chirurg w szpitalu jest troszkę kulą u nogi, jest tym deficytem, który zadłuża szpital bez żadnej swojej winy. My leczymy pacjentów, robimy swoją pracę najlepiej jak potrafimy, stosujemy to, co stosować medycznie powinniśmy. I koszty z tym związane nie są naszą winą, ani naszym celem, natomiast powodują, że tak jak mówię raz jeszcze, ta chirurgia w szpitalu jest mało pożądaną dziedziną przez administratorów i ja im się też nie dziwię.
Przepraszam, czy to znaczy, że im mniej operacji, tym szpital lepiej finansowo wychodzi, tak?
Tak, to jest bardzo przyjęte, tak, właśnie dokładnie tak, że dla szpitala najlepiej było, żeby tych operacji nie było. Dochodzimy do olbrzymiego problemu właśnie z tym związanego, na przykład nadwykonań. Tego, co jest w tej chwili, i o tym trzeba głośno mówić, i to trzeba podkreślać, że są problemy z płaceniem za nadwykonania. Przypomnę, nadwykonanie to sytuacja, w której operujemy pacjenta w lipcu, bo on nie dożyje do stycznia, mimo że nie zmieścił się do puli, którą w tym roku operować powinniśmy. Nadwykonania więc to sytuacja, w której my, ratując życie pacjenta, przekraczamy pewną umowną liczbę podpisaną z NFZ-em na udzielanie świadczeń medycznych, ale przypominam i Państwu, i przede wszystkim, jeśli słuchają osobom odpowiedzialnym, że według mojej wiedzy nie operujemy przypadkowo porwanych ludzi z ulicy. Operujemy tych, którzy operacji wymagają. Skoro więc mamy kontrakt na 100 zabiegów, a zrobiliśmy 150, to znaczy, że 150 osób wymagało tego leczenia i niezrozumiałym jest fakt, że za 50 osób NFZ nie zapłaci. To jest kolejny element, który, proszę mi wierzyć, wybuchnie niedługo, bo po prostu dojdzie do nieudzielania świadczeń pod koniec roku. Czyli zachorowanie w listopadzie będzie w Polsce dramatycznie złym czynnikiem rokowniczym w porównaniu do zachorowania w styczniu. Ja celowo, cynicznie i może ironicznie mówię o tym, ale doszliśmy do etapu, w którym racjonalne argumenty nie działają. Smutne, bo każdy kolejny rząd widzę, że nabiera wody w usta i tego tematu nie widzi. Kolejnym problemem, z jakim mierzą się chirurdzy, zresztą wszyscy zabiegowcy, to całkowite niezrozumienie ilości i jakości pracy, jaką trzeba włożyć na oddziale. To znaczy chirurg czy inny zabiegowiec wyspecjalizowany spędza mnóstwo czasu na wypełnianiu odtwórczych formularzy, dokumentów, które mógłby wypełnić ktoś inny, kto z całym szacunkiem dla każdej pracy z wykształceniem dużo łatwiejszym do osiągnięcia i dużo mniej kosztownym, mógłby też wypełniać systemy sztucznej inteligencji i dobrze zbudowane systemy komputerowe. Bo jeśli chirurg na wizycie ocenia, że u pacjenta trzeba wykonać tomografię komputerową, to jest to jego kompetencja, jest to jego decyzja, która wynika z jego wiedzy, umiejętności, doświadczenia, bardzo potrzebna pacjentowi. Natomiast fakt, że on następnie idzie i wypełnia w lepszym czy gorszym systemie przez parę minut dokument, który usankcjonuje jego decyzję, jest absurdem. Sytuacja, w której chirurg w ciągu dnia więcej czasu spędza przy komputerze, mozolnie naciskając klawisze i zlecając morfologię, elektrolity, potas, inne elementy, zamiast, ja już nawet nie mówię o operatywie, ale porozmawiać z pacjentem, skupić się bardziej na tej części związanej z opieką nad nim bezpośrednią, jest totalnym absurdem. My zapomnieliśmy, do czego służą komputery. Proszę mi wierzyć, że w szpitalach to najczęściej przedłużenia bardziej zaawansowanych maszyn do pisania.
Dlaczego młodzi nie garną się do tego, do tej specjalizacji? Wiemy wszyscy dobrze, że część studentów po tym, jak kończą studia, ucieka za granicę, to po pierwsze, a po drugie, jest to praca bardzo ciężka też w porównaniu na przykład do specjalności takiej, no, chociażby internistycznej, tak, gdzie jest bardziej praca umysłowa. No tutaj, przepraszam, ja taki film widziałem z SOR-u, to jest praca fizyczna i to ciężka czasami.
Tak, no, no oczywiście.
Na urazówce.
Zwłaszcza na urazówce. Tak, jednym też trzeba pamiętać, tak, że my statystycznie jako zabiegowcy, jako chirurdzy, nasz czas życia niestety jest znamiennie krótszy od podobnych zawodów czy innych prac, nazwijmy to intelektualnych, że ilość schorzeń w obrębie kręgosłupa, układu kostno-mięśniowego jest dużo większa. Zresztą podobnie jak pielęgniarek na oddziałach operacyjnych, na oddziałach zabiegowych, inne personelu z tym związanego na sali operacyjnej. To jest na pewno jeden z ważnych czynników. Natomiast moim zdaniem jestem przekonany, że ta kwestia z jednej strony obciążenia pracą, z drugiej wracamy do tego przyziemnego tematu wyceny, powoduje, że jeżeli młody człowiek może wybrać specjalizację, w której po paru latach specjalizacji, nie będę wymieniał, bo nie chcę żadnej z nich traktować jako tej łatwiejszej, prostszej czy gorszej, absolutnie nie o to chodzi, ale będzie w stanie być całkowicie samodzielnym specjalistą. Wyposażając swój gabinet w podstawowy sprzęt, będzie w stanie udzielać usług medycznych i to, myślę, jest jeden z powodów takiej sytuacji, bo chirurgia to niestety wiele, wiele lat, zanim chirurg osiągnie samodzielność i to zawsze pewną samodzielność wpisaną w zespół, a więc to ordynator decyduje o rozpisie na sali operacyjnej, to w zespole można pewne decyzje podejmować. Sytuacja, w której chirurg samodzielnie wykonuje pełnoprawne, duże, spore zabiegi, to jest kilkanaście lat od rozpoczęcia specjalizacji, a więc dużo dłużej niż w innych sytuacjach, kilkanaście lat świadomości, że dużo zależy od miejsca, gdzie trafi. Zależy od kierownika specjalizacji, od kierownika oddziału, bo może się okazać, że mimo najlepszych chęci tej osoby i jej predyspozycji, nie będzie w sposób zgodny z jej umiejętnościami i chęcią miała możliwości realizowania swojego zawodu, swojej specjalizacji.
Tyle, proszę Państwa, profesor Tomasz Banasiewicz, kierownik Katedry Kliniki Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Młodzi lekarze, jak słyszeliśmy, nie chcą robić specjalizacji z chirurgii, dlatego system ratują lekarze w wieku emerytalnym, mówi prezes Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, dr Krzysztof Kordel.
No, mamy zaległości wieloletnie, no nie da się wyprodukować lekarza w krótkim okresie czasu, ani też nie da się w żaden sposób specjalisty wyprodukować w krótkim okresie czasu. To jest cykl wieloletni. Rzeczywiście troszeczkę się ta nasza kadra odmładza, patrząc z perspektywy 20 paru lat. No mamy zwiększony limit rzeczywiście przyjęć na studia, no ale to też jesteśmy w Unii. Część ludzi wyjeżdża. Ten ruch jest w różne strony. Część po nauczeniu się nowych technik wraca do kraju też, ucząc innych. No, bolączki w wielu krajach są bardzo, bardzo podobne.
Dyrektorzy szpitali cały czas szukają lekarzy na rynku. Korzystają też z pomocy firm pośredniczących w rekrutacji medyków zza wschodniej granicy, mówi wicedyrektor Miejskiego Szpitala imienia Strusia w Poznaniu, dr Maciej Sobkowski.
Deficyty kadrowe, szczególnie w grupie lekarzy, już od kilku lat są mocno zauważalne praktycznie na każdym poziomie referencyjnym. To nie jest tak, że większe problemy ma szpital powiatowy, a mniejszy szpital kliniczny na przykład, tak, czy szpital miejski. Po prostu danych specjalistów, danych specjalności medycznych w danym momencie jest za mało w stosunku do potrzeb zdrowotnych pacjentów. No, głównie brakuje, z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, radiologów, anestezjologów, neurologów czy neonatologów. No, posiłkujemy się współpracą, nie ukrywam, też z pośrednikami, którzy starają się zwerbować takich lekarzy ze wschodniej granicy. To już też jest nagminna sytuacja, gdzie szpitale kliniczne czy powiatowe korzystają z usług takich firm.
W Ministerstwie Zdrowia za politykę kadrową odpowiada profesor Urszula Demkow. Wiceminister zapewnia, że resort cały czas przygląda się sytuacji na rynku i ją analizuje.
Na ogół jest tak, że lekarze przyszli, wybierają takie specjalizacje, które no niestety opłacają się finansowo. A więc wielki tłum idzie na dermatologię, mnóstwo osób idzie na kardiologię, bardzo dużo też mamy chętnych na okulistykę, bo to stosunkowo jest lekka, łatwa i przyjemna praca. Natomiast mało osób wybiera specjalizacje trudne, szerokie i takie, które nie dają dużej możliwości pracy w gabinetach prywatnych, takie jak chirurgia na przykład ogólnie, jak interna, pediatria, chociaż pediatria jest teraz troszkę mniejszym problemem, ponieważ rodzi się bardzo mało dzieci, więc tych potencjalnych pacjentów będzie mniej. Taką specjalizacją, która jest rzadko i niechętnie wybierana, są jeszcze choroby płuc. Do niedawna była psychiatria dziecięca, chociaż teraz widzimy, trochę ruszyło się w tej psychiatrii dziecięcej.
Tyle, proszę Państwa, pani profesor Urszula Demkow, która jest także lekarzem, a w naszym studiu goście wiceprezes Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, lekarz w trakcie specjalizacji z ortopedii Mateusz Szulca. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
To najpierw pytanie do Pana. Dlaczego wybrał Pan sobie taką karkołomną specjalizację, bardzo trudną? Całość procesu kształcenia trwa 13 lat, bo 6 lat studiów podstawowych, później staż i potem 6 lat specjalizacji. Co Pana skłoniło do tego?
Ja zupełnie nie patrzyłem na to, czy uważam, czy to jest trudna, czy łatwa specjalizacja. Po prostu wydawało mi się, że będzie to coś, co będzie mi pasowało. Uważam, że ortopedia jest bardzo elastyczną specjalizacją, dającą wiele możliwości rozwoju. Można pracować w poradni, można pracować w szpitalu, można operować, konsultować. To jest też urazówka, zabiegi planowe. Także w trakcie tych 6 lat może naprawdę wyrać swoją drogę i w jakim kierunku się idzie. No i to był taki główny motor, a taki może bardzo pragmatyczny. Natomiast w miarę upływu specjalizacji uważam, że jest to w coraz większym stopniu moja wielka, wielka pasja.
No to chyba jest podstawa. Trzeba mieć do tego pasję, bo przyznam się Państwu, że po obejrzeniu Znachora i zabiegu, który doktor Wilczur wykonywał, znaczy Antoni Kosiba wykonywał pod wiejską chatą na żywym organizmie, to ja myślę, że chyba bym się obawiał tego, że no, trzeba mieć taką odporność na to, co się widzi przede wszystkim, a po drugie trzeba mieć dużo siły, bo jednak w przypadku ortopedii trzeba mieć siłę.
Zdecydowanie jest to specjalizacja, która wymaga tężyzny fizycznej. Są to też ciężkie zabiegi, jednokrotnie długotrwałe, szczególnie na kręgosłupie u dzieci. To faktycznie poziom skomplikowania sprawia, że czas tego zabiegu jest dosyć długi. Natomiast myślę, że każdy wyrabia jakąś swoją odporność i też nie każdy może być ortopedą, nie każdy potrafiłby być chirurgiem ogólnym, a z drugiej strony nie każdy mógłby wysiedzieć po prostu w poradni, przepisywać recepty i tylko rozmawiać z pacjentami. Ja może bym nie dał rady. Chociaż bardzo lubię to robić.
To właśnie może dlatego pana koledzy, czy pokolenie, powiedzmy to młodsze, które pan trochę reprezentuje, no właśnie unika takich trudnych generalnie specjalizacji.
Jak zaczynałem studia i rozmawialiśmy z koleżankami, kolegami w grupie, jakim chcemy zostać po skończeniu studiów, to bardzo często padały zawody trudne. Chcę być chirurgiem, chcę być kardiochirurgiem, neurochirurgiem, kardiologiem i kim nie chcę być? No nie chcę być lekarzem rodzinnym, no bo to taka praca w terenie, rozmowa z ludźmi i może zbyt taka uważana za mało ambitną, powiedzmy. Ale ten profil odpowiedzi zmieniał się w trakcie upływu czasu na studiach. I na koniec studiów już raczej był nacisk na to, że a może jednak byłbym tym lekarzem rodzinnym, a może jednak coś bardziej spokojnego, gdzie mogę wrócić do domu, spędzić czas z rodziną, mieć jakieś życie prywatne, bo specjalizacje, które wcześniej wymienialiśmy na studiach, wymagały bardzo, bardzo dużo czasu, energii, ale to myślę i tak by nas nie nie zniechęciło, jeżeli chcielibyśmy w to dalej iść. Natomiast dla nas jest z naszego punktu widzenia jest wiele problemów w ochronie zdrowia, które nam uniemożliwiają podążanie za tym. Czyli trzeba znaleźć odpowiednie miejsce specjalizacji, w którym faktycznie się dobrze wykształcimy. O tym wspominał też profesor Banasiewicz. Możemy trafić do szpitala na chirurgię ogólną, gdzie mamy świetnego szefa, świetnego kierownika specjalizacji i on nas będzie tak mocno inspirował, że my przesuniemy ten balans, ten work-life balance, tak, w kierunku pracy i będziemy pracowali więcej niż wcześniej sobie zakładaliśmy. A możemy trafić w miejsce, w którym będziemy przyciskiem do papieru, gdzie będziemy klepać tylko w klawiaturę i będziemy tym przedłużeniem maszyny do pisania. Albo w ogóle jeszcze taka, uważam, tragiczna w Polsce sytuacja, czyli jesteśmy dobrym operatorem, jesteśmy obiecującym operatorem, no ale niestety nie ma już dla nas miejsca w szpitalu. I tak naprawdę trafiamy na obwód, rozmawiamy, prowadzimy wtedy porady, czy pracujemy w poradni i nie ma dla nas miejsca przy stole. I pomimo tego, że chcielibyśmy się rozwijać, to te oddziały są dla nas po prostu zamknięte.
No, ale generalnie kolejki do szpitali na zabiegi są coraz dłuższe. Zamyka się oddziały w Pile, w Lesznie, Grodzisk. To są kolejne oddziały, no nie tylko chirurgii, ale w ogóle, tak? To znaczy, to wynika z tego, że jakby zapotrzebowanie na lekarzy jest, natomiast szpitale nie chcą wykonywać tych zabiegów, które im się nie opłacają po prostu.
No tak, tylko często demonizowane są właśnie jednostki szpitalne jako te, które nie chcą płacić, czy jakie tam są warunki, czy nie układa się jakaś współpraca z lekarzami. Natomiast to też rozbija się niestety o pieniądze, o to, jak są wyceniane procedury, o to, ile tam można zarobić, ile się płaci też innemu personelowi, bo nawet jeżeli lekarzowi zapłaci się dużo, nawet jeżeli procedura jest dobrze wyceniana, a inny personel, na przykład pielęgniarki, nie są już dobrze traktowane w szpitalu, nie mają odpowiedniej wysokości płacy, no to choćby nas było 5 lekarzy, którzy w danym momencie może zoperować, ale mamy tylko jedną salę, a nie 5, no to logiczne, to że kolejka się wydłuży i pacjenci niestety na tym tracą.
61 865 4654, tak jak Państwu obiecałem, można zadzwonić do nas. Panie Andrzeju, dzień dobry.
No dzień dobry. Tak się zastanawiałem, czy zatelefonować, czy nie, ale jeżeli chodzi o właśnie o tą chirurgię, to podam taki przykład, że no mam kolegę, no on jest dużo młodszy ode mnie, tak się jakoś tam parę lat temu poznaliśmy. On wtedy był studentem medycyny, tam był chyba na 5, chyba, czy na 6, już nieważne. No facet naprawdę, tak z mojego punktu widzenia, bardzo mądry. On mało tego, że tam studiował, to jeszcze sobie tam tłumaczył jakieś podręczniki z angielskiego na polski i no wiadomo, tą literaturę fachową, medyczną, ale to nie odchodzi. No i się go tak pytałem, mówię, jak skończysz te studia i zrobisz ten staż, no jaką specjalizację będziesz robił? No wtedy, no, że neurochirurgię, tak? No ja mówię, no to fajnie, bo to mówię, podejrzewam, jest bardzo ciekawe, ale arcy trudne. No i co tam, neurochirurgia, i po roku się spotkaliśmy i ja mówię, jak tam, jeszcze przy tej neurochirurgii jesteś? Mieszkałem, mówi, nie, stary, zmieniłem zdanie, skończę staż, to będę robił specjalizację z radiologii. No a dlaczego? Mówi, no pieniądze mi chodzi po pierwsze, a po drugie, no mówi, tam generalnie chirurgia, już nie mówię o tej neurochirurgii, z mojego punktu widzenia takiego laicznego, nie? Jest trudna. No i on twierdzi, że po prostu jemu się to po prostu nie będzie opłacało, bo on mówi tak, prywatnej praktyki nie otworzy, bo po prostu to wymaga no, wielu jakichś tam specjalistycznych, drogich urządzeń, tak? Więc woli tą radiologię, tam opiszę parę zdjęć, a i pieniądze mniej więcej takie same. No więc wszystko, chirurdzy, bo to jest ważna dziedzina moim zdaniem medycyny i powinna być no bardzo, ale to bardzo dobrze opłacana i wtedy ci młodzi lekarze, znaczy lekarze po studiach będą chcieli robić tą specjalizację, właśnie tą chirurgiczną. No ale to wszystko, mówię, się rozbija o kasy, podejrzewam.
No tak, panie Andrzeju, tak, jak nie wiadomo, o co chodzi, to wiadomo, tak, że
tak,
chodzi
no tak to wyglądało, no mówię, rozmowa z facetem, który naprawdę ale
dobry,
jest... No.
Dobry przykład, panie Andrzeju, zanim tu odniesiemy się do tego przypadku, to jeszcze jeden telefon. Halo, dzień dobry.
Halo. Halo.
Witamy serdecznie, jest pan na antenie, dzień dobry.
Dzień dobry, pozdrowienia do pana profesora Banasiewicza.
Dziękujemy.
Proszę państwa. Problem nie polega tylko na tym, czy jest trudne, czy jest łatwe. Problem polega na tym, że zostaliśmy jakiś czas temu systemowo zmuszeni do przechodzenia na kontrakty. W tej chwili ja dobiegam do wieku emerytalnego i okazuje się, że według polskiego prawa, jeśli jestem pracownikiem etatowym, to rzeczywiście praca na sali operacyjnej jest pracą w uciążliwych warunkach i przysługuje mi wcześniejsza emerytura i dodatek do emerytury.
Czyli jest pan lekarzem, mówiąc krótko, tak?
Tak, 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 tak. Natomiast będąc na kontrakcie, którego nie chciałem, zarabiam troszkę więcej, ale okazuje się, że wtedy praca, którą wykonuję, nawet w większej ilości na etacie, nie jest już szkodliwa. I trzeba pójść do sądu pracy, żeby uzyskać możliwość tego, żeby przejść wcześniej na emeryturę. Nie mówimy już nawet o tym, żeby można było opłacić sobie te dodatkowe 26 zł za ostatnie 30 lat tej składki ZUS-owskiej za pracę w trudnych warunkach, bo tych pieniędzy się nie dostanie. Jeżeli jest tak, że płatnik nie ma żadnej konkurencji i dyktuje rzeczy w taki sposób, które tak naprawdę w znacznej części medycyny są takim średnim standardem, taką, powiedzmy, biedronką, w której można znaleźć dobre produkty, to wtedy trudno oczekiwać, żeby ktoś poświęcał się, nie mając pewności zatrudnienia, stałości tego zatrudnienia i tej perspektywy tego, że jak już mu ten kręgosłup wysiądzie, tak, będzie mógł spokojnie pójść odpocząć.
Ale to pana zdaniem czyja wina jest? System, okej, możemy powiedzieć, że system, ale to znaczy, że co? Że lobby na przykład lekarzy chirurgów jest słabsze od lobby lekarzy radiologów?
Nie, wszyscy ludzie, którzy są na kontraktach, są pozbawieni tak naprawdę praw pracowniczych. To jest punkt pierwszy. Niedawno na rejsie z kolegą, który mieszka nad granicą, jeździ rowerem jako chirurg za granicę na drugą stronę Odry. Tam pracuje w niemieckim szpitalu. Co prawda mówi, teraz zarabiam trochę mniej niż wy na kontraktach, jak ostro pracujecie, ale pracuję 1/3 tego i będę miał emeryturę. A jak coś się stanie, to mogę iść na chorobowe. A my niestety z bolącym kręgosłupem, ze zwichniętą ręką, z bólem głowy musimy pójść, bo kontrakt jest tak skonstruowany, że za wszystko, co się dzieje nie tak, winien jest lekarz. Łącznie z regresem jakichś wyroków sądowych na lekarza. A zawsze w papierach dyrekcji szpitalnej wszystko się zgadza. Wszystko jest perfekcyjnie. Dzisiaj też musiałem przeklikać 3 szkolenia, które dają podstawy do tego, że wina będzie później moja. I jeszcze jest jedna rzecz. Szczególnie jeśli chodzi o specjalizacje zabiegowe. Myślę, że warto by o tym też zrobić audycję, bo jest tak zwany syndrom drugiej ofiary. Chodzi o to, że jeśli coś statystycznie możliwe pójdzie nie tak, to ofiarą jest nie tylko ten chory, ale ofiarą też jest pośrednio ten lekarz, który nie ma ochrony, szczególnie będąc na umowie kontraktowej, ze strony szpitala, bo szpital ma tak to napisane, że i tak będzie chroniony. A jeśli ja jestem przedsiębiorcą jednoosobowym i odpowiadam całym majątkiem za szkodę, to nawet jak mam najwyższe możliwe wykupione ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej, a sąd zasądzi mi, że mam płacić komuś, powiedzmy 15-latkowi do końca życia 8-10 tysięcy renty miesięcznie, to ja w tym momencie idę za przeproszeniem na sznur. Nie jestem tego w stanie wytrzymać. I to jest też przyczyna tego, że podejmując takie trudne, ryzykowne specjalizacje, nie czujemy się chronieni, a wręcz wystawiani przez system na odpowiedzialność i płacimy tak naprawdę swoim zdrowiem, życiem własnym, życiem rodzinnym za niewydolność systemu. Tak? Nie będzie nigdy dobrze, jeśli ważniejszą rzeczą będzie to, co jest na dole tabelki w dyrekcji, a nie to, że najważniejszy jest po prostu wszystkim pacjent. Mógłby jeszcze tak 2 godziny, ale no, myślę, że wsadziłem kij w
to, no, tak właśnie chciałem to mniej więcej skomentować, ale też powiedział pan bardzo gorzko i szczerze pewnie o tym, co państwo jako lekarze czujecie i myślę, że to jest też to, co pacjenci często, o czym pacjenci nie wiedzą po prostu i stereotypowe też podejście obowiązuje. Bardzo panu dziękuję za ten telefon. 61 8654. Jeszcze pan Krzysztof, dzień dobry.
Witam, jak gdyby od strony podwójnej, będąc, mając w rodzinie lekarzy, bo żona jest lekarzem, brat lekarz i prowadząc działalność wokół służby zdrowia, specjalistyki, powiem wprost, to co przed chwilą mój przedmówca mówił, 2 rękoma się pod tym podpisuję. To jest jedna z przyczyn tego, że ludzie młodzi niechętnie biorą się za specjalizacje zabiegowe, gdzie, tak jak przedmówca powiedział, odpowiedzialność prawna istnieje taka, że to przepraszam, ale to wszystkiemu jest winny za każdym razem lekarz, pomimo że wiadomo, że jak się wykonuje zabiegowe specjalności, istnieje wpisane ryzyko również powikłań i różnych innych komplikacji. Taka jest niestety brutalna sztuka. Jeżeli ktoś będzie dużo operował, to prawdopodobieństwo, że coś się wydarzy, jest niestety wpisane w tą profesję tej specjalizacji. Primo, moja żona po wieloletniej pracy w klinice z tytułem doktorkiem z różnymi dodatkowymi ten, dzisiaj ma, przepraszam, emeryturę, bo jest niestety już w wieku emerytalnym, pomimo że jest aktywna zawodowo, bo tak niestety trzeba funkcjonować. Mam niższą niż niejednokrotnie osoby, które skończyły tylko szkołę średnią. Tak? Czyli jeżeli mamy po wieloletnich pracach w klinicznym szpitalu emeryturę, która jest naprawdę urągająca, to o czym rozmawiamy? Jaką mamy siłę? Tylko dlatego, że przepraszam, z tego czasu ja trochę lepiej zarabiałem, mogła sobie pozwolić na rozwój naukowy. Tylko nie na tym to rzecz polega. Teraz, będąc w wieku emerytalnym, musiała, mówiąc kolokwialnie, nadal dużo pracować, żeby móc normalnie funkcjonować.
Panie Krzysztofie, bardzo panu dziękujemy. 618-654-654. Nasz gość, lekarz w trakcie specjalizacji, przypomnę, Mateusz Szulca, specjalizacji bardzo trudnej, ortopedycznej. Czy nie zniechęca pana, co pan słyszy teraz od lekarzy doświadczonych, którzy dzwonią już właściwie takich, no, z takim doświadczeniem bardzo dużym?
No, trudno, żeby mnie zniechęciło, bo ja pracuję w tym systemie i ja też się podpisuję pod tym, co tutaj koledzy powiedzieli. To jest niestety codzienność, tak to wygląda. I na nas, lekarzy, zrzucana jest gigantyczna odpowiedzialność ze wszystkich stron tak naprawdę. Od nas też, ze strony pacjentów, oczekuje się sukcesów w terapii. Jeżeli przychodzę na zabieg, no przecież medycyna jest zaawansowana, przecież mamy świetną jakość i na pewno jak przyjdę, to zostanę zoperowany, będzie super. I nawet jeżeli my, lekarze, robimy tę operację na najwyższym poziomie, może się to powikłać. Trudno jest powiedzieć pacjentowi, że się zakaził. Ja często mam takie rozmowy na temat tego, skąd się wzięło zakażenie, tak? Czy to, i wtedy jest przepychanka, czy to my zakaziliśmy,
mówią, że w szpitalu
czy jakiś implant.
Dostali jakąś bakterię.
Dokładnie tak, że na przykład gronkowiec został wszczepiony. No ale pytanie, kto go wszczepił? No my, no nie rozumiem trochę zarzutu. Oczywiście, no, rozmowa pomaga, ale no presja i stres jest duży. Była wspomniana odpowiedzialność też na kontraktach, łącznie z RGS-em i to wszystko niestety jest prawda. Kontrakty zostały wprowadzone, żeby zasypać też braki w medycynie, które były. Natomiast to idzie już w bardzo złym kierunku. My nie jesteśmy w stanie tego tak naprawdę już nadgonić i była to pewna forma ominięcia też umów o pracę. Wykrzywiło to w pewien sposób system. Jeżeli chodzi o szkolenie, jeżeli chodzi o płace, mamy też kominy płacowe. Było przed chwilą głośno o wysokich pensjach lekarzy. Oczywiście to jest przeszacowane i to była gra polityczna. Natomiast no, system jest absolutnie rozregulowany. Odpowiadając na pytanie, czy mnie to przeraża? No nie. Ja aktywnie działam też w samorządzie lekarskim, żeby rozmawiać z rządami, żeby to poprawić, przedstawić ten głos młodego pokolenia. No dobrze by było, gdyby rządy faktycznie nas trochę słuchały. Ja nie mówię, że my mamy rację zawsze, tak? I że nasze jest najważniejsze. Natomiast no dobrze by było, gdyby ten głos był usłyszalny, bo nam po prostu zależy. Zależy nam na naszych pacjentach, zależy na nas samych i warto było znaleźć po prostu dobry balans.
Zanim odbiorę telefon od pana Piotra, mam do pana takie pytanie. Przyznam się, że z żoną rozmawialiśmy na ten temat przed audycją, bo rzeczywiście jest bardzo gorący. Czy pana zdaniem powinna być taka zasada, bo mówię tutaj o tych studentach medycyny, którzy zdobywają wykształcenie, a później wyjeżdżają za granicę. Czy panu by na przykład przeszkadzało, że byłby właśnie przepis mówiący o tym, że po odbyciu studiów, które są bardzo kosztowne, wiadomo, taki lekarz musiałby pracować na przykład, nie wiem, 5-10 lat w Polsce, żeby,
jak
nie chcę powiedzieć, odrobić te studia, ale to by było takie, wie pan, że by w pewien sposób zabezpieczało właśnie przed sytuacją, że ktoś zdobywa wykształcenie i potem z tego nic obywatele nie mają.
To znaczy, ja bym to trochę obrócił. Zapytałbym, dlaczego wyjeżdżają, z jakiego powodu. Jeżeli zapytałby pan studentów czy młodych lekarzy, dlaczego to rozważają, po pierwsze, większe bezpieczeństwo pracy, po drugie, praca na dobrym sprzęcie,
no nie, ale
praca
w dobrych warunkach. To po każdych studiach możemy tak,
tak
powiedzieć.
Natomiast gdybyśmy my to mieli, to na pewno więcej osób byśmy zatrzymywali i ten temat, na pewno ten problem by się zmniejszył. Natomiast ja uważam, jeżeli ich rodzice też płacili podatki i też dokładali się do tego uczenia publicznego, a mamy taką możliwość, ktoś się na te studia dostał, no to jest wolnym człowiekiem, może zrobić z tym, co zechce. Czy to jest właściwe? Trudno mi powiedzieć, to niech każdy sobie sam odpowie na to pytanie, szczególnie ci, którzy korzystają z tego systemu, a potem wyjeżdżają. Natomiast no, nie możemy też rzucać całej tej odpowiedzialności, presji na tych ludzi, którzy chcą po prostu zmienić kraj.
Panie Piotrze, dzień dobry.
Dzień dobry. O mój Boże, temat jest tak złożony. No w środku dnia do 15 musiałoby trwać.
Ale zostało 13 minut do 13, wie pan.
Dobrze, już. Kiedyś, wiele lat temu, słyszałem takie powiedzenie wśród społeczności, społeczeństwa, ale tego nie lekarskiego, często było słyszane: pokaż lekarzu, co masz w garażu. Bardzo często było gdzieś na ulicach słyszane. Ciekawe, jak się ma to do
rzeczywistości. Taki polityk, który to wylansował.
To nawet nie pamiętam. Dobrze, że mi pan przypomniał. Mhm. A tak na serio, to tak. Ten średni personel, dobrze nazywam, lekarski, pielęgniarki, tak, salowe.
Tak.
Bardzo się cieszę, że może cokolwiek w ostatnich latach się ruszyło, bo on przez 20 czy 30 lat był kompletnie pomijany. A mycie, przewalanie, że tak brzydko powiem, półżywego pacjenta i inne jeszcze rzeczy, i wynoszenie jego odchodów, to jest też bardzo ciężka praca, więc fajnie, gdyby to było też ostatecznie jakoś docenione. A co do lekarzy, to mnie zatrważa jedna rzecz tutaj, którą mówimy, bo słyszę, że statystyki pokazują, że idą tam, gdzie jest, na te kierunki, gdzie jest łatwo albo gdzie jest duża kasa. Czyli ja wnioskuję z tego, że zaginęło powołanie dla tak ważnego zawodu. To jest przerażające w ogóle, bo aż strach się oddać takiemu komuś, kto nie wykonuje tego szczególnego zawodu z powołania. A jeśli chodzi o rozwiązanie tych problemów, że za chwilę nie będzie kim i czym operować, to myślę, że obecny rząd bohatersko ten problem błyskawicznie rozwiąże i nie będzie problemu. Ściągnie lekarzy z Zimbabwe, Papui, Nowej Gwinei i będzie po kłopocie. Bo po co zachęcać naszych kandydatów, studentów, żeby chcieli pracować w tych zawodach, prawda?
Panie Piotrze, bardzo dziękujemy. I to jest pytanie do naszego gościa odnośnie właśnie lekarzy z zagranicy. To też nie jest chyba tak prosto. To znaczy, to nie jest tak, że lekarz, który przyjedzie z Zimbabwe albo z Ukrainy, może od razu operować w Polsce. To musi spełnić określone warunki, prawda?
No zdecydowanie. Jeżeli chce być lekarzem, to musi dyplom nostryfikować, jeżeli jest spoza Unii. Wcale nie jest tak prosto tych lekarzy pościągać. Natomiast myślę, że jest wiele atrakcyjniejszych od nas krajów, do których oni mogliby chcieć pojechać, jeżeli mieliby taką możliwość. Czy są to Niemcy, czy Francja, czy Anglia. To są kraje, które kładą bardzo dużo pieniędzy na ochronę zdrowia. I jakbym był takim lekarzem, to pewnie raczej bym pomyślał o nich niż o Polsce. Więc uważam, że to nie jest takie proste. Może ja się tu odniosę, co do tych pieniędzy i co do wybierania przez młodych ludzi. Tak jak mówię, najpierw jest ta pasja, najpierw jest to wybieranie pomimo wszystko, to co chcemy robić. Natomiast potem zderzamy się z trudną rzeczywistością. I jeżeli na jednej szali położymy nawet duże pieniądze, ale też gigantyczne ryzyko i też niejednokrotnie możliwość utraty tego majątku, no bo odpowiadamy całym majątkiem na kontrakcie, no to zdajemy sobie sprawę, że może jednak odpuścić ten temat, może jednak pójść na coś, co wiąże się z mniejszym ryzykiem. I raczej uważam, że jest to kwestia tego braku balansu między pensjami i kwotami, które płacimy za różne specjalizacje. Nie tylko lekarzom, ale też chodzi o wycenę świadczeń, na czym korzystają szpitale. Jak mówił profesor Banasiewicz, mówić, no chirurgia jest problemem dla szpitala, tak? To jest nieopłacalne. Ortopedia potrafi być opłacalna, potrafi przynosić duże pieniądze.
Czyli lepiej dlatego są wyceniane zabiegi.
Dokładnie tak. I wtedy tych zabiegów możemy robić bardzo dużo. I jest to korzyść, szpitale o to zabiegają, chcą takie jednostki. Także ja tu bym się nie zgodził, że my tylko patrzymy przez pryzmat pieniędzy. Natomiast na koniec dnia, jak każdy z nas robi sobie podsumowanie tego, co chce robić i swojego życia, no to po co pakować się w paszczę lwa? Okej, może robilibyśmy trochę bardziej to, co chcielibyśmy robić, ale jakim kosztem, jakim ryzykiem? I z żadnego kierunku tak naprawdę nie płynie tutaj pomoc. Nie mamy no-faultu, który był obiecany. Jeżeli rozmawiamy o jakichś podwyżkach, nie tylko dla nas, ale też dla pracowników innych ochrony zdrowia, to jest nagle opór. Jeżeli mówimy o procencie PKB na ochronę zdrowia i my mówimy już dawno o 6,8, to już naprawdę powinno być więcej, a realnie mamy 4,8, no to się rozjeżdżamy. To trudno tutaj powiedzieć, że tylko te pieniądze są po naszej stronie jakimś problemem.
No, teraz na obronność dużo pieniędzy idzie z PKB, wie pan. To jest obronność, który niestety ma 100%.
Obronność bardzo ważna rzecz. W krajach, które są bezpieczne, rozwija się gospodarka, rozwija się ochrona zdrowia. To absolutnie nie ma co tutaj dyskutować. Natomiast zdrowie, myślę, że w czasach pokoju jest zdecydowanie jednym z najważniejszych
jeszcze tematów. Jeden słuchacz. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Witamy serdecznie.
Wie pan co, jeśli o moje zdanie chodzi, wydaje mi się, że to grono lekarskie tworzy sobie warunki, w jakich pracuje i system, w jakim pracuje. To im powinno zależeć też na tym, żeby stworzyć sobie system, który będzie dla nich owocny, ale dla pacjenta, jakby to powiedzieć, realny i no też poniekąd wygodny. Ja panu powiem, ja miałem przykład swojej operacji, a nawet kilku operacji ortopedycznych, gdzie leczony byłem na Narodowy Fundusz i moja noga nie została w pełni naprawiona. Lekarz mi kazał wrócić do domu, po pół roku wrócić na kolejną operację i w ogóle. Po paru latach zdarzyło się, że ta operacja no nie była dobrze zrobiona do końca i musiałem być operowany drugi raz. Więc tą drugą operację zrobiłem sobie już prywatnie. Wtedy pani doktor powiedziała do mnie, że za jednym wejściem w kolano możemy zrobić do 6 struktur. Pan doktor 2 lata wcześniej na Narodowy Fundusz Zdrowia powiedział mi, że możemy zrobić 1 strukturę. Ale oczywiście Narodowy Fundusz Zdrowia płaci za 1 strukturę, a nie za 6. Później, parę miesięcy później, w momencie fizjoterapii, bardzo wybitny fizjoterapeuta, który w Niemczech często jakby pracuje, on mi powiedział, że w systemie polskiego NFZ-u jakby nie zależy, nie wiem, systemowi nie zależy na tym, żeby wypuścić zdrowego pacjenta.
Tak, nie można pacjent łączyć niektórych po prostu
zabiegów. Pacjent musi wrócić do zabiegów. A w Niemczech jest inaczej. W Niemczech on mi powiedział, że jest tak, że oni nie mogą wypuścić niezdrowego pacjenta, bo tego pacjenta raz się kładzie na stole, raz się go operuje, on wraca do pracy i zasila gospodarkę swoją pracą. A w Polsce jest tak, że widzi pan, ja rekonwalescencję miałem 3-miesięczną po mojej pierwszej operacji. 3 miesiące nie było mnie w pracy. Przez 3 miesiące płaciło mi państwo wynagrodzenie tak naprawdę, bo powyżej 30 dni już płaci państwo.
I potem kolejne rehabilitacje.
Później za pół roku ja znowu bym musiał wrócić i zrobić sobie operację, po której znowu by mnie nie było kilka miesięcy. W Niemczech jest tak, że idzie się raz, robi się wszystko i tak naprawdę za 3 miesiące wraca pracownik gotowy do pracy, który może działać. Ja na sobie akurat wiem, że ten system jest naprawdę nieudolny, bo coś, co mnie osobiście nie wyszło, mi bardzo na tym zależało w Narodowym Funduszu Zdrowia, wyszło mi w opiece prywatnej, która mnie poprowadziła. W Narodowym Funduszu Zdrowia pan doktor nie powiedział mi, że ja mam bardzo mocno fizjoterapeutykować się z tą nogą. W prywatnym, po prywatnej operacji pani powiedziała, że to jest 50% tylko to jest operacja. Drugie 50% to trzeba naprawdę poświęcić masę czasu na to, żeby doprowadzić ten mechanizm ruchu do pełnej sprawności. Więc wydaje mi się, że tutaj rolą lekarzy jest to, żeby stworzyć sobie system, który będzie dobry też dla nas pacjentów.
Bardzo panu dziękujemy. Ja panu wchodzę w słowo, dlatego że już musimy kończyć audycję, ale świetny przykład. Bardzo panu dziękuję. Panie doktorze, na sam koniec. No właśnie, to jest system naczyń połączonych, w którym niektóre mechanizmy działają słabo, tak jak to, o czym nasz słuchacz właśnie powiedział, niemożliwości łączenia pewnych na przykład rzeczy, które można w trakcie jednego zabiegu zrobić, co generalnie wychodzi zawsze taniej, ale NFZ za to nie płaci. Z drugiej strony mamy PKB, czyli co jest? Jak pan myśli, ten system się utrzyma jakoś?
Czy przede wszystkim jest mi zawsze przykro słuchać takich historii, jak tutaj przed chwilą słuchacz przytoczył, i to niestety jest faktem. Trudno mi tutaj się odnieść do konkretnej sytuacji medycznej, no bo nie widzę dokumentacji, nie wiem, jak to przebiegało. Natomiast to, że pewne procedury, jeżeli się połączy, są gorzej wyceniane, nie są realnie wyceniane na tyle, ile wykonano, i ten dyktat pieniądza w tej ochronie zdrowia u nas jest dominujący, a nie dobro pacjenta na dłuższą metę. Uważam, że podejście tutaj niemieckie jest świetne. Szybko wrócić do pracy, niech państwo nie wykłada na tych ludzi, niepotrzebnie oczywiście, tak, tylko trzeba zwrócić...
Znaczy raz wydać więcej, ale potem
dokładnie
już nie
tak, to będzie procentowało. W pewnym momencie wyda się więcej, ale na dłuższą metę będzie to korzystniejsze.
A może jacyś politycy nas słuchali dzisiaj, w końcu mamy trochę zasięgu, proszę państwa. Dziękuję bardzo. Czas już dobiegł końca. Za 3 minuty, godzina 13. Naszym gościem był wiceprezes Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, lekarz w trakcie specjalizacji, Mateusz Szulca. Bardzo panu dziękuję za wizytę w studiu.
Bardzo panu dziękuję, państwu również.
Państwu również dziękuję za telefony. Wojciech Chmielewski, zapraszam państwa na kolejne audycje w środku dnia. Zawsze od 12.15, od poniedziałku do piątku. Do usłyszenia.